Ah, war gut.
Przeczytałem wszystkie artykuły z ostatniego chrześcijanina dotyczące końca świata. I zrodziła się w mojej głowie pewna myśl, pewna refleksja. I tak oto w ten sposób chciałbym dzisiaj powiedzieć pewną myśl, która jest związana z końcem świata. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że mam taką obawę, może się mylę, ale chciałbym wiedzieć, ilu ludzi naprawdę rozumie te dwa wyrazy koniec świata. Myślę, że wielu ludzi może się naraża, że wielu ludzi tego nie rozumie. Widziałem kiedyś takie zdjęcie. Zasmuconą kobietę pochylającą się nad grobem, nad trumną swojego męża i pod spodem napis: koniec świata zdarza się każdego dnia. Dla tej kobiety śmierć ukochanego człowieka była jak koniec świata. I chciałbym, żebyśmy tak przyjrzeli się, dlatego że ten koniec świata dzisiaj stał się, można powiedzieć, prawie że modny. Właściwie dzisiaj jest moda na koniec świata. I na tym końcu świata dzisiaj ludzie robią ku smutkowi, przynajmniej mojemu, wielki biznes. Ludzie, którzy kręcą filmy, już dawno stwierdzili, że na tym można naprawdę nieźle zarobić. I robią takie lub inne filmy, lepsze lub gorsze. Ja ostatnio miałem na potrzeb tego kazania obejrzeć film i niestety nie zdążyłem. Ale robią naprawdę dobry biznes. Niektóre filmy zarabiają miliony, miliony dolarów. Ale problem wciąż pozostaje problemem. I tak naprawdę wielu ludzi jest co najmniej w takim niewłaściwym miejscu w kontekście do tego, co dotyczy końca świata. Chciałbym, żebyśmy przeczytali pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział od pierwszego wiersza. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział od pierwszego wiersza. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak ból na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Dzisiaj nie będzie tematem mojego zwiastowania ten ostatni wiersz, ale napominanie się i budowanie się. Dziś tak bardzo potrzebne. Chciałbym też, żebyśmy czasami nad tym się zastanowili. Ale zanim będę mówił, chciałbym powiedzieć pewną myśl, którą pewien człowiek wypowiedział i chciałbym, żeby ona towarzyszyła przez cały czas mojego zwiastowania. Otóż ta myśl brzmi w ten sposób. Jeżeli wieczność nie jest prawdą, to jesteśmy głupcami, będąc chrześcijanami. Ale jeżeli wieczność jest prawdą, to szaleństwem jest na nią się nie przygotować. Chciałbym, żeby ta myśl przez cały czas towarzyszyła nam, kiedy będziemy słuchać Bożego Słowa. Chciałbym zacząć od owego końca świata. Dzisiaj ludzie są skupieni na temat tego wszystkiego, co mogą przeczytać, a dotyczy to tego, co ma wydarzyć się, co ma wydarzać się, co ma towarzyszyć przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym powiedzieć, że wielu ludzi tak naprawdę dosyć dużą uwagę przywiązuje do znaków. I pewien teolog powiedział takie zdanie. To jest napisane w Chrześcijaninie. Wszystkie znaki, które będą towarzyszyć przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, już się wypełniły. Wojny są tak stare jak świat. Mory, trzęsienia ziemi, głody są tak stare jak świat. Naród, który walczy przeciwko narodowi przez 2000 lat, wiele razy było coś takiego. Ludzie, którzy są pyszni, samolubni, nienawidzący Boga, ludzie, którzy nie znają umiaru i byśmy mogli wiele rzeczy mówić, to wszystko już się dzieje. To wszystko już się dzieje. I ktoś powiedział w ten sposób, a zatem tak naprawdę o jakie znaki chodzi? Skoro to wszystko już istnieje, to wszystko już się dzieje. A Jezusa wciąż nie ma. Ba, powiem jeszcze więcej. Już 2000 lat to się dzieje, a Jezusa wciąż nie ma. A tu nagle czytamy o końcu świata i o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy powiadają, że to, co będzie towarzyszyć na krótko przed przyjściem Jezusa, to intensywność tego. Ale tak naprawdę dzisiaj każdego dnia, ja wyczytałem to w internecie i to pozostaje, to jest napisane jako oficjalna wiadomość. Wiecie, że każdego dnia 800 razy trzęsie się ziemia? To o jakiej my chcemy mówić intensywności? Ileś tysięcy razy ziemia drży każdego dnia? To są świeckie szacunki, nie związane w ogóle z Kościołem, ani ludzi, którzy wierzą w Boga. Jest tylko jeden znak, który pojawił się, który już się pojawił, a którego nie było przez 2000 lat. To jest powstanie państwa Izrael w 48 roku, 14 albo 15 maja. Mieciu, 15 maj? 14 albo 15 maj. Ten znak przez 2000 lat się nie pojawia. I ten znak rzeczywiście coś mówi. A zatem tak naprawdę do czego powinniśmy dzisiaj przyłożyć swoje serce albo swój umysł, albo na co zwrócić, czytając Boże Słowo, Na co zwrócić uwagę, czytając Boże Słowo, żeby można było zrozumieć tak naprawdę, w jakich czasach żyjemy. Ja dzisiaj już nie będę mówił więcej o znakach, ale chciałbym powiedzieć zupełnie o czymś innym. Chciałbym powiedzieć, że nasze serce powinniśmy zwrócić na Jezusa Chrystusa i zadbać o wiarę i zadbać o niczym zmąconą społeczność z Jezusem Chrystusem. Na to powinniśmy zwrócić uwagę. Na to powinniśmy zwrócić uwagę. Mówiąc jeszcze inaczej, Boże Słowo nas bardzo dokładnie i wyraźnie ostrzega: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Co jest dzisiaj problemem? Dzisiaj problemem powszechnym w Kościele, nie dotyczy to wszystkich ludzi, ale powszechnym problemem dzisiaj jest brak czuwania. Jest raczej gonienie za znakami, poszukiwanie, oglądanie, przyglądanie się, badanie, słuchania, co inni mówią o znakach, niż skupić swoją uwagę na czuwaniu. Chciałbym teraz powiedzieć coś, moim zdaniem, bardzo ważnego. Czy zdajecie sobie z tego sprawę, że ludzie, którzy nie będą czuwać, którzy nie będą mieli społeczności z Jezusem, którzy nie będą żyli w Jezusie Chrystusie, którzy nie zrobią wszystkiego, ażeby naprawdę można powiedzieć, że chodząc z Jezusem, gdy pojawią się znaki, nie będą mieli poznania? Nawet gdy te znaki pojawią się, o których mówi Biblia, nie będą umieli ich rozpoznać. Co Jezus powiedział do ludzi? Znaki nieba umiecie rozsądzać. Ale to, co dotyczy, byśmy dzisiaj sparafrazowali, to, co dotyczy waszego życia, waszego duchowego życia, tego nie umiecie rozpoznać. I tak już jest 2000 lat. I ludzie myślą sobie dzisiaj, i to jest powszechne zwiedzenie, i to jest powszechne zwiedzenie, że ludzie dzisiaj myślą sobie, że czytają Biblię, że ją znają i że będą mogli wiele znaków rozpoznać. Oczywiście będą ludzie, którzy będą umieli te znaki rozpoznać. Ale Biblia powiada coś bardzo wyraźnie. U pokornych jest poznanie. Tak mówi Biblia. Biblia wyraźnie mówi: pokorny, uniżony, wierny, święty, taki człowiek będzie miał poznanie. Jeżeli ty chcesz, jeżeli o te rzeczy w życiu nie zadbamy, nie ma poznania. Chciałbym powiedzieć, że bez Ducha Świętego nie ma poznania. Wczoraj z kimś rozmawiałem. Bez Ducha Świętego nie ma poznania, nie ma objawienia. Jezus ochrzcił już 2000 lat. Znaki nieba umiecie rozpoznawać. A jak niewielu ludzi dzisiaj jest w stanie rozpoznać swoje własne duchowe życie. Jak niewielu dzisiaj ludzi jest w stanie rozpoznać, co tak naprawdę dzieje się w ich duchu. Nie są w stanie tego rozpoznać. O czym dzisiaj mówimy? O gotowości na spotkanie się z Jezusem Chrystusem. Jeżeli ktoś dzisiaj nie jest w stanie wziąć miarę Słowa Bożego i przyłożyć je do własnego życia, jeżeli ktoś dzisiaj tego nie umie, to ja się pytam, jak może rozpoznać znaki przyjścia Jezusa i być gotowy na spotkanie z Nim. Ludzie dzisiaj, ja kiedyś zastanawiałem się i wydawało mi się,
że wierzących ludzi diabeł nie będzie w stanie zmieść. Ale kiedy patrzę na taką sytuację, to co stwierdzam? Już są dawno zwiedzeni. Jeżeli patrzę na ludzi, na ludzkość, na Kościół, który nic nie robi ze swoim życiem, który nic nie robi, ażeby jego życie było święte, to co stwierdzam? Już dawno jest zwiedziony. Już dawno jest zwiedziony. I to nie ma znaczenia, że chodzi do Kościoła i że śpiewa Bogu pieśni. Dzisiaj na tym nabożeństwie pierwsza pieśń była zaśpiewana dotycząca świętości Boga. Czasami myślę, że to jest nieszczęśliwy wybór. Oczywiście nie krytykuję tego, to nie jest moje zadanie. I nie wolno mi tego robić. Moją służbą jest zwiastować Boże Słowo. To jest moje powołanie. Ale chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś przychodzi do Kościoła i śpiewa święty, 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 Bóg Wszechmogący, a jego serce jest pełne nieprzebaczenia, to jest tak, jak złożyć ofiarę Bogu i nie przejąć się tym, że ten, który składa, jest nie w porządku. I co możemy stwierdzić? To już jest dawno zwiedzione chrześcijaństwo. To już jest dawno, dawno zwiedzione chrześcijaństwo. Ludzie myślą, że diabeł przyjdzie do człowieka z oczywistymi rzeczami. On nie jest głupi. On nie jest głupi. On zna człowieka i wie, z czym może przyjść. Przychodzi z takimi rzeczami, które gdy pojawią się w życiu człowieka, zanim człowiek się zorientuje, może być za późno. To jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie. Chciałbym powiedzieć, że bez uporządkowanego życia nie ma poznania. I te znaki będą się pojawiać. I te znaki będą się pojawiać. One niewątpliwie pojawiają się i będą się pojawiać. Ale ludzie będą chodzić jak węgle. Dlaczego? Bo po prostu nie mają poznania. Daniel w czwartek zwiastował Boże Słowo na temat wody. Mówił, że dzisiaj ta woda ma wartość złota. Tak mówił. Miał szklankę z wodą i tak mówił. I kiedy słuchałem tego słowa, on tego nie mówił, mówił troszkę o czym innym. A kiedy tak słuchałem tego słowa, do mojego umysłu przyszła myśl. Kiedy pokazują w telewizji wyschnięte rzeki w całej Europie, nie tylko w Polsce, to przyszła mi myśl, tak wygląda życie człowieka, kiedy nie płynie rzeka Ducha Świętego. Kiedy nie płynie rzeka Ducha Świętego. Kiedy rzeka Ducha Świętego wyschnie w życiu człowieka, pojawia się dramat człowieka. Kiedy ktokolwiek by był, ale kiedy w życiu człowieka wyschnie rzeka Ducha Świętego, pojawia się jego dramat, pojawia się problem. Daniel tylko zwrócił na kilka elementów, że wtedy ludzie szemrzą, że wtedy są niezadowoleni, że wtedy wszystko im się nie podoba, ale tych rzeczy jest o wiele więcej. To Duch Święty jest w stanie trzymać człowieka w dobrej kondycji duchowej. To Duch Święty jest w stanie pobudzać człowieka do czytania Słowa Bożego. To Duch Święty jest w stanie pukać do człowieka, ażeby miał czas spotkać się z Bogiem. To Duch Święty puka do człowieka, ażeby modlił się do Boga. To Duch Święty zmiękcza serce człowieka i zmienia jego myślenie, ażeby jego życie ustawicznie zmieniało się, żeby był beznagany, żeby był uświęcony, żeby był oczyszczony. Jeżeli rzeka Ducha Świętego wytchnie, człowiek wchodzi w bardzo niebezpieczny etap. nad jego życiem nadciągają mroki, nad jego życiem nadciągają ciemności. Gubi się, nie może sobie poradzić. Chodzi jak we mgle, chodzi jak w nocy bez światła. Nie wie, gdzie się znajduje, nie wie, kim jest. Tylko z jednego powodu, że wyschła rzeka Ducha Świętego, że Duch Święty już nie płynie, że Duch Święty już nie ostrzega, że Duch Święty już nie napomina, że człowiek zostaje sam sobie i jego życie zmierza po niebezpiecznej równi pochyłej. To, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, to chciałbym powiedzieć to, że w dzisiejszych czasach, jeżeli słyszymy różne wieści i w tej naszej rzeczywistości konkretnej tu i teraz, a także tego, co dzieje się na świecie, jedyną rozsądną alternatywą jest zostawić wszystko i tak naprawdę zrobić wszystko to, co jest potrzebne, ażeby zainwestować w wiarę w Boga, w czystość, w świętość i w nienaganność. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kilku sytuacjom. Pastor tu niedawno mówił, jakiś czas temu, jakiś dłuższy czas temu, wspomniał kiedyś o pierwszym przykazaniu. Ile dzisiaj ludzi wykonuje pierwsze przykazanie? Chciałbym powiedzieć coś takiego. Jeżeli dzisiaj w Kościele jest Wieczerza Pańska i ludzie czytają, że w niewłaściwy sposób przyjmowana Wieczerza Pańska prowadzi ludzi do chorób, a także do śmierci, i mimo tych ostrzeżeń dzisiaj ludzie spotykają się przy stole z Jezusem, idą jako ludzie, którzy nie są pojednani ani z Bogiem, ani z ludźmi, to jak myślicie, czy ci ludzie będą gotowi spotkać się z Jezusem? Jak oni dziś tu na ziemi już Jego nie szanują, jak ci ludzie dzisiaj tu na ziemi już Jezusa nie kochają, to jak myślicie? Tacy ludzie będą gotowi spotkać się z Jezusem? Czy tacy ludzie będą gotowi, ażeby być w takiej formie oczekiwania, w takiej naturze oczekiwania? Czytamy druga rzecz. Czytamy taką historię o pannach mądrych i głupich. Jaki jest problem niemądrych panien? Powiedz, no znacie Biblię, znacie historię. Jaki jest problem niemądrych panien? Siostro, powiedz. Nie byli przygotowani. Nie mieli oleju. Jeszcze jakieś pomysły? Lampy gasły, no bo nie mieli oleju. Wszystkie się wymarły. To nie jest różnica, bo to wszystkich dotyczyło. Kiedy czytam tą historię i myślę o przyjściu Jezusa Chrystusa, to co widzę? Że te niemądre panny nie skupiły się na oleju, tylko na lampach. Co one te lampy obrazują? Kogo? Czy albo co? No człowieka. No jasne, chodzi o człowieka. Nie chodzi o kogoś innego. Chodzi o człowieka. Ci ludzie bardziej skupili uwagę na sobie, a nie na oleju. I to jest dramat tych niemądrych panien. I tak się dzieje dzisiaj. One bardziej zadbały i dbały o siebie samych, niż o olej. Jedno z tobą skupili uwagę na sobie. A na czym powinni skupić uwagę?
na oleju. A tak naprawdę powinien zwrócić uwagę i skupić swoją uwagę na Jezusie Chrystusie. A jeszcze konkretnie na Duchu Świętym. Właśnie dlatego, że nie skupili uwagę na Duchu Świętym. Dlatego, że Duch Święty nie przyszedł do ich życia. Ich życie gasło. Ich życie gasło. Ich życie nie mogło świecić. Bo inaczej to jest niemożliwe. Bo inaczej to jest jakieś totalne nieporozumienie. Jeżeli czytamy różne historie z Biblii, jeżeli przyglądamy się rzeczywistości i przyglądamy się Kościołowi i przyglądamy się ludziom, to przecież umiemy patrzeć. Nie sądzę, że jesteśmy aż tak nierozsądni, żebyśmy pewnych rzeczy nie mogli zobaczyć, a żebyśmy pewnych rzeczy nie mogli zrozumieć. Ale przecież kiedy patrzymy na Kościół i kiedy patrzymy na sytuację, jaka jest, to musimy mieć pewną świadomość. 2000 lat temu przyszedł na ziemi Duch Święty. I mówiliśmy, że Jego zadanie tutaj na ziemi jest przeogromne. I to, co czyni Duch Święty, to naprawdę jest czymś fantastycznym. To jest wspaniały powód do zachwytu nad tym, co czyni Duch Święty na ziemi. I wielu nauczycieli Słowa Bożego podawało i wytłumaczyło i mówiło o różnych aspektach, o różnym dziele, które czyni na tej ziemi Duch Święty. Ale jedno z tych dzieł to jest przygotować oblubienicę dla Jezusa Chrystusa. Oto On przepatruje ziemię. Oto On bada ludzi. Oto On patrzy na wszystkich. I On patrzy na tych wszystkich ludzi i wybiera tych. I puka do tych, którzy są wartościowi, którzy nadają się do tego, ażeby stanąć w orszaku oblubienicy dla Jezusa Chrystusa. On ma konkretne polecenie od Ojca. On wie, że to musi być ktoś wyjątkowy, że to nie może być byle kto, że to musi być człowiek przemieniony, uświęcony, że to musi być człowiek nowonarodzony, że to musi być człowiek, który żyje pełnią Ducha Świętego, że to jest człowiek, który kocha Jezusa Chrystusa. I On właśnie na tej ziemi tego dzieła dokonuje. Kiedy wziął po raz pierwszy twoje życie w swoje ręce, to nie spocznie tak długo, aż zrobi wszystko, żebyś był gotowy spotkać się z Jezusem. Będzie czuwał i działał dzień w dzień, noc w noc. Będzie pukał, będzie robił wszystko, ażeby doprowadzić człowieka do Bożej doskonałości. Ażeby pewnego razu, kiedy ci ludzie staną przed Jezusem, żeby Jezus mógł się zachwycić. I chciałbym powiedzieć, że pewnego razu Ojciec powie do Ducha Świętego: przyjdź tutaj do nieba i przyprowadź oblubienicę dla mojego syna. To będzie najwspanialszy dzień w historii nie świata, ale to będzie najwspanialszy dzień w historii wszechświata. I jak myślicie, kto w tym cudownym orszaku znajdzie się? Wszyscy ci, w życiu których, albo do życia których płynęła rzeka Ducha Świętego, którzy byli w Duchu Świętym, wraz z Nim pójdą tam na spotkanie z Jezusem. Czy ci ludzie będą gotowi? Bezsprzecznie. Czy ci ludzie kochają Boga ponad wszystko? Bezsprzecznie. Czy ci ludzie są w stanie poświęcić swoje życie dla Boga? Bezsprzecznie. Czy ludzie są w stanie zapłacić każdą cenę z miłości do Jezusa Chrystusa? Z miłości do Jezusa Chrystusa. O czym my dzisiaj mówimy? Mówimy o tym, że tak naprawdę, i należy to stwierdzić ze smutkiem, wielu ludzi zostało dzisiaj już zwiedzionych. W pewnej kwestii też dotknęło to naszego zboru.
To nie chodzi o jakieś niewłaściwe teorie. To nie chodzi o jakieś zwodnicze teorie, za którymi ludzie idą. Jest rzecz o wiele większa. Jest o wiele większe zwiedzenie tu i teraz, kiedy ludzie duchowo śpią i nie widzą swojego życia, jakim się stanie. Ja bym do tego zwiedzenia przywiązał o wiele większą uwagę. I to zwiedzenie jest o wiele większe. To zwiedzenie jest o wiele większe. To są ludzkie dramaty. To są ludzkie dramaty. Bo w ich życiu ani nie działa Duch Święty, ani nie działa Słowo Boże. W ich życiu wszystko zostało wykrzywione. To są ludzie, którzy mają więcej pytań niż odpowiedzi. To są ludzie, którzy zagubili się i którzy tak naprawdę nie wiedzą, gdzie są i nie wiedzą, co mają myśleć. Dobrze jest patrzeć na znaki. Jezus powiedział, że tak należy czynić. Jezus wyraźnie powiedział, że należy przyglądać się czasom, porom, sytuacjom. Ale ja chciałbym powiedzieć, żeby z Ducha Świętego, żeby z Jego poznania, bez Jego objawienia nie ma poznania. Bez Jego poznania, bez Jego objawienia nie ma nic. Nie ma nic. A nade wszystko nie ma pragnienia, ażeby każdego dnia doświadczać i przeżywać społeczność z Jezusem Chrystusem. Co możemy powiedzieć w kontekście końca świata, o którym mówił Pan Jezus? Czy konkretnie koniec świata to jest bardzo złe określenie. To nie jest dobre określenie. Ale co Jezus powiedział w kontekście powtórnego przyjścia? I to wynika z Bożego Słowa. Bardzo wielu ludzi zostanie zaskoczonych. I to, co wynika z Bożego Słowa, że niewielu ludzi będzie gotowych spotkać się z Jezusem. To jest znak, to jest zdanie, to jest Słowo Boże, które jest zapisane, ażeby ostrzegać człowieka. Dlaczego ludzie tego zdania nie widzą? Dlaczego ludzie nad tym zdaniem się nie zastanawiają? Ale mają zwróconą uwagę zupełnie na coś innego, co tak naprawdę wcale nie jest istotne. Co tak naprawdę wcale nie jest istotne. Jeżeli ludzie dzisiaj żyją w nieprzebaczeniu, nie potrafią powiedzieć przepraszam w kontekście tego, co ostatnio Wojciech zwiastował. Jeżeli ktoś nie jest w stanie ugiąć się i uniżyć się i powiedzieć przepraszam Ciebie, że powiedziałem to, że uczyniłem to, a nawet pomyślałem, to jak myślicie? Czy to nie jest zwiedzenie już? To już jest zwiedzenie. I o czym to mówić? O przyjściu i o gotowości i o spotkaniu się z Panem Jezusem Chrystusem. Ja podałem tylko kilka rzeczy, które na potrzeby tego zwiastowania. Tych rzeczy jest o wiele więcej. I to są rzeczy, które tak naprawdę należałoby studiować. I kończąc, co chciałbym powiedzieć? Co dziś trzeba by było zrobić? Tak naprawdę, co dziś trzeba by było zrobić? Co dziś by było najrozsądniejsze? Pan Jezus powiedział w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza i 28 wierszu powiedział: gdy będziecie widzieć, że te rzeczy się dzieją, podnieście głowy, możemy dodać, podnieśmy ręce i niesamowicie przepiękne zdanie. Wierzcie, że zbliża się wasze odkupienie. Niesamowicie przepiękne zdanie. Gdy będziecie to wszystko widzieć, gdy będziecie to wszystko widzieć, a Duch Święty da wam to zrozumieć, to wtedy podnieście się z niemocy, bo zbliża się wasze odkupienie. Bo zbliża się wasze odkupienie. Co chcę powiedzieć? Co należałoby dzisiaj zrobić? Co należałoby tak naprawdę dzisiaj zrobić, i do czego tak naprawdę przyłożyć rękę albo serce człowieka. Tak naprawdę zatrzymać się i spojrzeć, wziąć Boże Słowo, stanąć przed lustrem Bożego Słowa, bo Słowo Boże także jest użyte jako... Słowo Boże jest użyte jako lustro, jest pokazane jako lustro. Inaczej, Słowo Boże jest pokazane jako lustro. Co dziś by było najrozsądniejsze? Stanąć przed lustrem Bożego Słowa i spojrzeć na siebie, i zobaczyć tam siebie. W tym lustrze Bożego Słowa zobaczyć siebie, jaki naprawdę jestem. Zobaczyć siebie. I potem, gdy zobaczysz siebie, jaki jesteś w tym lustrze Bożego Słowa, to wesprzyj się na ramię Ducha Świętego. On da ci swoje ramię, podeprze cię i powie, poprowadzę ciebie do Jezusa Chrystusa, ażebyś to wszystko, co potrzeba w twoim życiu, żebyś to wszystko pozałatwiał, żebyś to wszystko pozałatwiał i żebyś wszedł do przepięknej społeczności ze twoim Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. A gdy człowiek będzie dążył do doskonałości w Jezusie Chrystusie, to każdego dnia będzie gotowy spotkać się z Jezusem Chrystusem. To każdego dnia z miłości do Jezusa Chrystusa nic takiego człowieka nie będzie w stanie zaskoczyć. Bo jeżeli takiego stanu nie będzie, to wielu ludzi będzie zaskoczonych. Jeżeli wieczność nie istnieje, jesteśmy głupcami, że jesteśmy chrześcijanami. Ale jeżeli wieczność istnieje, jest szaleństwem, na nią się nie przygotować.